Konwersatorium. Dzień dobry Państwu, Konwersatorium, Paweł Milczarek. Dzisiaj jest z nami w Konwersatorium Artur Górecki, doktor Artur Górecki, historyk.
Dzień dobry.
Już mieliśmy okazję w Konwersatorium rozmawiać, ale na ogół tematach historycznie bardziej odległych. Ostatnio o Unii i o skutkach Unii Lubelskiej, a teraz przenosimy się w inne czasy. Listopad to ciągle jest aura rocznicy niepodległości. My nie tyle w sam ton celebracyjny się teraz wpisujemy, ale w pewne przypomnienie głębszych trochę procesów, które wokoło tej rocznicy się pojawiają, czasami ją poprzedzają, zapowiadają to, co było odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Jednym z takich frontów tego zmagania jest sprawa szkolna, jest szkoła, szkoła polska, o której my zapewne myślimy jak zwykle tak o różnych rzeczach z odległości, pewnymi kliszami, takimi, które nas trochę literacko tak przybliżają, więc trochę klimaty syzyfowych prac. To jest dla nas jakiś opis tego, co się w szkole, właśnie nie szkole polskiej, tylko szkole zaborczej, tak, na polskich ziemiach działo, właśnie nie na polskich ziemiach, bo tam chodzi o jeden z zaborów, zabór rosyjski. Czasami przypominamy sobie różne dramatyczne sceny, na przykład o strajku i o buncie polskich dzieci we wrześniu. To z kolei jakieś wspomnienie dotyczące zaboru niemieckiego, zaboru pruskiego. To jest znowu jakiś sygnał jakiegoś napięcia. Tak? Rzadko sobie przypominamy dokładnie, o co w tym chodzi, dlaczego się buntował. Niemniej pamiętamy, że gdzieś w tle jest język polski, jest potrzeba szkoły. Prawda? Nie do końca zwykle sobie uświadamiamy, gdzie, w którym miejscu ten konflikt był usytuowany. No i poza tym pewnie gdzieś tam w tle z kolei o wiele bardziej swobodnie, wolnościowo, tak, rysowane sytuacje szkolne z późnych Austro-Węgier, jakieś różne opowieści o polskich studentach wędrujących przez granice zaborowe, o przenoszeniu gazetek z tego do innego miejsca. Przypominam najróżniejsze klimatyczne opowieści, czasami trochę się przeplatające z danymi z naszej szkolnej edukacji, gdy każdy z nas kiedyś tam przychodził, musiał się uczyć czegoś. Mam nadzieję, że jeszcze trochę się dzisiaj trzeba uczyć tego, jak wyglądała polska szkoła pod koniec XIX i na początku XX wieku. A dzisiaj opowiemy sobie o tym trochę dokładniej. Z własnej biografii przypominam sobie, że chodziłem do szkoły, która zawdzięczała wiele rokowi 1906 i wiem, że jeśli chodzi o zabór rosyjski, jest to data pod wieloma względami przełomowa i rzeczywiście wiele szkół, wiele różnych inicjatyw nabiera życia albo wręcz istnieje od roku 1906, ale my sięgnijmy trochę wcześniejsze czasy i zdajmy sobie sprawę, jaki był stan polskiej szkoły, ewentualnie potrzeby, tak, edukacyjne Polaków u schyłku XIX, na początku XX wieku i to nie tylko w jednym z zaborów.
Tak, to jest ważne, żeby kilka istotnych faktów przypomnieć. Warto zacząć od tego, że zabory nie przerywają jakiegoś okresu rozwoju bujnego, dobrej polskiej edukacji, która się tutaj nam w XVIII wieku rozwija. Tak nie jest. Oczywiście przywoływane bardzo często dzieło Komisji Edukacji Narodowej było próbą zbudowania takiego systemowego modelu edukacyjnego obejmującego wszystkie szczeble edukacji, poddanego kontroli państwa, no ale należy pamiętać, jaka myśl tutaj przyświecała, myśl oświeceniowa, jednak zrywająca, czy próbująca zerwać z odwieczną tradycją podejścia metafizycznego, także edukacji katolickiej i nie tylko dlatego, że rozwiązano zakon jezuitów, ale jeśli sobie przypomnimy, co na temat edukacji mówił ksiądz Hugo Kołłątaj, który mówił, że już wystarczy tych wielu wieków wdrażania naszej młodzieży do głów tego, co sobie Rzym życzy. My teraz musimy po swojemu pewne sprawy poukładać. To nie jest ten obraz, czy ten fundament, do którego chciałbym się odwołać jako do takiego kraju lat dziecinnych edukacji, jako dobrego wspomnienia, do czego można było wracać w okresie tych ponad 100 lat zaborów, a później u progu niepodległości próbować związać te przerwane nitki. Pierwszy okres, czy początek wieku XIX, to jest jakby trwanie w tym klimacie, jeżeli chodzi o Królestwo Polskie, czyli Kostka Potocki jako szef Ministerstwa Edukacji, no tutaj postać, której biografii nie będziemy opowiadali, ale to jest...
Tak.
No ale to jakby wpisuje się cały czas w te założenia, o których wcześniej wspomniałem, mówiąc o Komisji Edukacji Narodowej. Natomiast szkolnictwo rozwija się według tych wytycznych w sposób względnie swobodny. To się zmienia troszeczkę w latach 40. Później przychodzi znowu odwilż lat 50. i lat przedpowstaniowych. I wreszcie reakcja już popowstaniowa, która jest daleko
sroga,
idącą rusyfikacją, szczególnie od lat 80., słynna noc aputinowska, bo w latach 70. to jeszcze nie było tak widoczne, ale te najostrzejsze restrykcje to są lata 80. I one rzeczywiście doprowadzają do sytuacji, w której poza nauką katechizmu, religii, który wykładany jest w języku polskim, nie ma języka polskiego w przestrzeni szkolnej. Nawet na przerwach nie wolno uczniom porozumiewać się w języku polskim, za to grożą surowe restrykcje. Daleko idące ograniczenia dotyczące funkcjonowania także placówek prywatnych, to też jest ważne. One wprawdzie powstają, tu różne układy też personalne odgrywają swoją rolę. Ktoś wysoko usytuowany przez pośrednictwo swojego kuzyna w Petersburgu tak wpływa na takie, a nie inne decyzje władz oświatowych. Chociażby przykład hrabianki Cecylii Plater-Zyberkówny, która w latach 80. XIX wieku zakłada zakład rękodzielniczy dla dziewcząt. Oczywiście od samego początku pod przykrywką tego zakładu to nie chodziło tylko o to, żeby ta praca rękodzielnicza była przykrywką dla prawdziwej działalności. Nie, hrabianka bardzo poważnie podchodziła do wyposażenia uczennic w pewne konkretne praktyczne umiejętności i to był jeden z jej celów w wojaże po całej Europie, gdzie zdobywała doświadczenie, ale jakby równolegle była świadoma, że trzeba przeprowadzać pracę formacyjną nad intelektem. Mowa o zapoznawaniu z literaturą polską, historią Polski, językiem polskim i to się działo. Kiedy pojawia się problem w postaci nadzoru policyjnego, wkracza Apuchtin, grozi zamknięcie temu zakładowi, pośrednictwo arcybiskupa Ropa, kuzyna hrabianki właśnie w Petersburgu, wymusza odpowiednie decyzje do tego stopnia, że inspektorem sprawującym bezpośredni nadzór Apuchtin jako inspektora wyznacza dyrektora Instytutu dla Głuchoniemych, znanego instytutu funkcjonującego w Warszawie, a jednocześnie bliskiego, znajomego samej hrabianki. Jakby ten
wszystko
zakład rękodzielniczy tak przekształca się już w szkołę o innym charakterze. To taka egzemplifikacja tego, o czym mówię, że te zakazy funkcjonowały, natomiast one w różny sposób były omijane. Tutaj nie sposób nie wspomnieć też o całym obszarze tajnego nauczania, kompletów, które od bon zatrudnianych w domach, tak i prowadzących edukację dzieci w jednej rodzinie, zaczęły przeradzać się w takie quasi szkoły, bo jeżeli na przykład do rodziny w mieście z prowincji rodzina szlachecka przysyłała swoje dzieci, to już były takie mini komplety. Kiedy kolejne roczniki się zaczynały pojawiać, to ta bona już często organizowała taką małą szkółkę. W pewnym momencie przekształcaną w pensję. I bardzo często była taka geneza wielu pensji, na przykład warszawskich.
Droga edukacji domowej.
Tak? Droga edukacji domowej, tak. To jest dominujący tak naprawdę sektor edukacyjny w XIX wieku. Oczywiście to jest Królestwo Polskie. Najlepiej pod względem swobód wyglądało to w zaborze austriackim. Wprawdzie uległość wobec cesarza, przekazywany duch takiego właśnie
lojalizmu
był bardzo obecny w Galicji, ale szkolnictwo polskie mogło się względnie swobodnie rozwijać. Zabór pruski, znowu mamy rozwiniętą sieć szkół, ale daleko posunięta germanizacja uniemożliwia kształcenie dzieci nie tylko w języku polskim, ale przekazywanie im wiedzy historycznej, literatury, choć przełom XIX i XX wieku, statystycznie rzecz biorąc, to prawie 100% dzieci właśnie w zaborze pruskim objętych było powszechnym obowiązkiem edukacji, około 80% w wypadku Galicji, natomiast Królestwo Polskie to jest niespełna 20%, czyli te różnice tutaj są rzeczywiście duże. I z tym trzeba było się zmagać Polakom przez kolejne dziesięciolecia niewoli. Niektórzy mówią, że te restrykcje, które przyszły wobec szkolnictwa w latach 80. w Królestwie Polskim, to była taka zemsta na dzieciach tych, którzy wzięli udział w powstaniu styczniowym. I rzeczywiście tak na to możemy spojrzeć.
Wracamy do naszej rozmowy o sytuacji szkoły polskiej w końcu zaborów. Jeszcze można byłoby powiedzieć w przeddzień I wojny światowej, ale ta pierwsza wojna światowa jeszcze w żaden sposób nie rzutuje na to, co się tutaj dzieje, więc na razie jej cień troszkę odsuniemy. Raczej powiedzmy sobie o wstrząsach około 1904, 5, 6 roku, o tych wszystkich wydarzeniach, które miały naturę spraw międzynarodowych, tak? To znaczy mamy wojnę rosyjsko-japońską, pewne w związku z tym konsekwencje w samym imperium rosyjskim, potem jakieś różne rodzaje społecznych buntów, rewolucji, napięć, które są rozwiązywane jakimiś nowymi ustrojowymi propozycjami wewnątrz imperium carów, ale to jest ta jedna strona medalu, tak? To znaczy ten zabór rosyjski, to równocześnie gdzieś tam na początku XX wieku życie płynie w zaborach sąsiednich i ta nasza słynna Września to jest początek wieku XX. Wspominałeś o tym, że jak zwykle Niemcy dobrze zorganizowani, świetnie system działa, a z drugiej strony rozumiem, że odbija się na nas, jako na narodzie katolickim, również jakoś ciągle powracający duch Kulturkampfu, tak? W różny sposób od razu sobie myślimy o wojnie, o kulturę w sensie dosłownym, tak? Zapominamy o jej po części religijnym charakterze, tak? Wyznaniowym charakterze.
No oczywiście było to uderzenie przede wszystkim w Kościół katolicki. Polak, katolik, ta zbitka, która dzisiaj też jest przywoływana w okolicznościach obchodów święta niepodległości i różnie interpretowana, ale ona wówczas miała bardzo konkretną treść. Uderzenie Niemców w kulturę oznaczało uderzenie w katolicką kulturę, w tę kulturę, która tak naprawdę warunkowała tożsamość narodu polskiego. I w odniesieniu do zaboru pruskiego bardzo dobrze to widzimy w kontekście szkoły Września, jeżeli inny wzór to wóz drzymały, tak, trochę na innym poletku, ale też mamy właśnie takie ciekawe zestawienie. Z jednej strony tego uporządkowanego systemu pruskiego, spowitego mnóstwem często szczegółowych przepisów regulujących każdy aspekt, czy próbujących prawa, próbującego regulować każdy aspekt życia ludzi. No i z drugiej strony tych, którzy próbują albo w sposób taki zdecydowany, jak postawa dzieci i rodziców we Wrześni, przeciwstawić się temu, albo znaleźć jakąś lukę umożliwiającą osiągnięcie zakładanych celów, jak to jest w wypadku drzymały.
Wróćmy do zaboru rosyjskiego. O jakim przełomie można mówić sytuacji szkoły w pierwszych latach XX wieku?
Myślę, że ten czas to rzeczywiście jest przełomowy, ale niekoniecznie ze względu na sam fakt roku 1905 rozpatrywanego jako rewolucja tych lat, tak to jest w historiografii określane, czyli w momencie pewnej liberalizacji polityki caratu, również Polacy próbują wywalczyć coś dla siebie, można byłoby tak powiedzieć. W tym aspekcie edukacyjnym interesują nas głównie wydarzenia stycznia 1905 roku, 28 stycznia rozpoczął się strajk w szkołach warszawskich. Do niego przyłączyli się także studenci Instytutu Politechnicznego. To ciekawostka, dopiero zajęcia w instytucie zostaną wznowione w 1908 roku. W szkołach będzie wyglądało troszeczkę inaczej. I osiągnięciem czy efektem takim prawnym tego strajku będzie rzeczywiście wywalczenie większej swobody w powstawaniu szkół prywatnych i pewnej autonomii dla obecności języka polskiego w szkołach. Dużo i mało, to znaczy aspiracje były dużo większe. To, co się udało wywalczyć, to właśnie te dwie rzeczy. Ale dlaczego moim zdaniem jest to czas przełomowy? Przede wszystkim ze względu na to, co się wtedy dzieje na styku wielkiej polityki, takiej organizacji ludzi na poziomie samorządowym, bym to określił. W obszarze edukacji jest to moment, kiedy powstaje bardzo wiele różnego rodzaju stowarzyszeń, wychowawców, kół, które stawiają sobie za cele właśnie taką bądź inną formę, ale edukację narodu czy pracę na niwie edukacyjnej. I włączają się w te działania przedstawiciele praktycznie wszystkich nurtów ideowych. Od partii socjalistycznych poczynając, na skrzydle narodowym kończąc. To później będzie też rzutowało na to, jakie placówki, czy placówki o jakim modelu edukacyjnym będą owocem tych przeobrażeń. To oczywiście ten nasz opis, ten mój opis pewnie upraszcza całą rzeczywistość, ale zasadniczo można mówić o trzech takich nurtach. Pewnie później będzie jeszcze okazja je scharakteryzować, ale właśnie ten nurt, nazwałbym go postępowy, którego filarem będzie koło wychowawców, powstałe już w 1904 roku, który da początek późniejszemu Polskiemu Związkowi Nauczycielstwa. I to są ludzie, dla których takim wyznacznikiem tego, jaka powinna być szkoła, jaka powinna być edukacja, był tekst napisany przez Stanisława Karpowicza, jakiej potrzeba nam szkoły. On w tym tekście właśnie kreśli wizję, o jaką szkołę Polacy powinni zabiegać. To jest jakby jeden nurt. Drugi nurt, właśnie tak zwany narodowy, związany ideologicznie ze stronnictwem narodowo-demokratycznym, reprezentowany przez Związek Unarodowienia Szkół. Ten związek też powstał w 1905 roku. I trzeci nurt, zachowawczy, nurt konserwatywny, tak bym go... Chodzi tutaj o te środowiska dawnych szkół, dawnych pensji, które występowały przeciwko wszelkiej modernizacji. To znaczy ani tej modernizacji w duchu narodowym nie były w stanie przyjąć, bo tu jednak była mowa o rozwoju cywilizacyjnym narodu i tak dalej. I proponowano coś, co dla tego środowiska było nie do przyjęcia. No a już na pewno nie byli w stanie przyjąć tego, co oferowało środowisko postępowe związane z Polską Partią Socjalistyczną, Polskim Zjednoczeniem Postępowym, czyli ten pierwszy nurt, który tutaj wymieniłem, bo te identyfikacje tak po linii politycznej też bardzo wyraźnie przebiegały.
No tak, to bardzo ciekawe, co tutaj precyzujesz, bo zwykle po prostu myślimy o zwyczajnie takim ruchu tworzenia szkół, także wspomnianych towarzystw oświatowych. Tak jakby nie zwracamy do końca uwagi na te różnice ideowo, czasami ideowo-polityczne, tak, które tam w tym się znajdują. znajdowały, tylko po prostu mówimy o walce o język polski wykładowy, elementy jakiegoś przekazu historii Polski, o generalnie polską literaturę, prawda? To w takiej jakby ogólnej postaci, troszkę tak jak w różnych innych sytuacjach dziejowych, późniejszych też, prawda, ogólnie się mówi o walce o niepodległość, bez precyzowania, o jaką niepodległość by tutaj chodziło. I tutaj również o jaką szkołę by chodziło, prawda? Rozumiemy, że te starania, o których tu wspomniałeś, one się w ogóle wpisują w ten szerszy nurt także działania obywatelskiego, tak, wokół na przykład Linii Narodowej, cały wianuszek różnych stowarzyszeń, nie tylko w rosyjskim zaborze, ale i w innych, który z kolei próbował przełamać tę, zwłaszcza w zaborze rosyjskim, to było ważne, przełamać tę granicę cywilizacyjną, tak, czyli docieranie zgodnie z tym endeckim zresztą programem, pewne uobywatelniania, tak, tych szerszych warstw społecznych, dawania im polskości, tak, to jest już nie tyle problem szkoły, tak, w sensie tylko pewnego jakby ruchu biblioteczek, książek, samokształcenia, jak się czyta wspomnienia, to już jest inna strefa geograficzna, ale gdy się czyta wspomnienia Witosa, no to w pierwszych rozdziałach zdaje sobie sprawę, jak ten ruch jednak miał znaczenie dla ludzi, którzy po raz pierwszy czytali o Polsce w ogóle i mieli okazję, ale czytali intensywnie, tak? Dzięki temu można powiedzieć od Biblii Wujka i kazań Skargi, poczynająca, a kończąc na niewielkich broszurkach o naczelniku Kościuszce, prawda? Wszystko to się gdzieś tam w szeroko pojęty proces edukacyjny, proces oświatowy wpisuje.
Tak, pewnie te podziały nie były dla wszystkich takie jednoznaczne. To bardzo dobrze widać, jeżeli próbujemy prześledzić losy konkretnych autorów, czy konkretnych działaczy, którzy przepływają z jednego do drugiego środowiska, czy działania na przykład macierzy szkolnej u początków, których jest koło wychowawców, takie sytuujące się wyraźnie po lewej stronie tej opisanej tutaj przeze mnie sceny. No i macierz szkolna, która później no troszeczkę odbiega od tego schematu. Mamy miesięcznik Nowe Tory, który rzeczywiście jest taką tubą prasową dla tego środowiska postępowego, no ale jednocześnie znajdziemy tam autorów, których obecności byśmy się tam nie spodziewali. Wspomniałeś o tych witosowych doświadczeniach. To oczywiście, jeżeli śledzimy prasę, te pytania dotyczące tego, co należy czytać, co należy podsuwać do czytania, oczywiście zakładając, że
ktoś może czytać,
tak? Bo tutaj kwestia analfabetyzmu jest też problemem, z którym najpierw trzeba się uporać. Oczywiście te samokształceniowe różne działania podejmowano, nie ograniczały się tylko do dworów i dzieci dworskich. One wprowadzone były też wśród chłopów. Organizowano właśnie zbiorowe czytania, tak, na dworach literatury, ale najpierw trzeba było się uporać właśnie z analfabetyzmem i myślę, że były pewne, nawet nie myślę, tylko tak jestem pewien, że były pewne obszary, co do których wszystkie te stronnictwa się zgadzały, tak? Czyli taka praca u podstaw, moglibyśmy powiedzieć, że trzeba wykonać pewne działania i później one będą przynosiły owoce. I teraz już w momencie, kiedy siadano i zastanawiano się nad tym, jakimi treściami wypełnić ten kolejny etap, czyli jaką literaturę czytać, po jaką sztukę sięgać, jak od strony wychowawczej, od strony etycznej pracować z młodzieżą, no to tutaj już się pojawiały bardzo wyraźne różnice od tych, którzy byli przekonani, że tylko szkoła katolicka, bazująca na tym, co jest fundamentem narodu polskiego, jest gwarantem przetrwania tożsamości i jedynym rozwiązaniem, które sobie wyobrażali, po właśnie środowiska postępowe, które co najwyżej zgadzały się na katolicyzm jako na pewne jedno z narzędzi regulujących czy ułatwiających etyczne wychowanie społeczeństwa. Ale zamiast religii proponowano już właśnie chociażby etykę.
Wracamy do naszej rozmowy o szkole polskiej w początku XX wieku, o tej szkole, która wychowywała ludzi, którzy potem, część z nich intensywnie zaznaczyła się w działaniach w roku 1918, a potem stało się też tym pierwszym pokoleniem wchodzącym w niepodległość. Mówimy o szkole polskiej kształtowanej przez różne nurty ideowe. Mówiliśmy o tym, że mamy do czynienia nie z takim krążącymi różnymi składnikami różnych światopoglądów, ale także z pewnymi krystalizacjami i pewnymi centralami. Wspominałeś o konkretnych ośrodkach, wokół których rozmaite idee się pojawiały. Można powiedzieć, że gdzieś one się ucieleśniały, prawda? W jakichś szkołach, które potem, ja już myślę na przykład o fizjonomii konkretnych szkół, nawet na przykład myślę o szkołach warszawskich, bo to jest ten obszar także i mojej wiedzy, gdzie potem także w dwudziestoleciu międzywojennym jest już określony, tak, wyraz takiej czy innej szkoły. Wiadomo, że ta jest bardziej związana, jest bardziej szkołą katolicką, ta z kolei bardziej właśnie w stronę laicką podąża, choć oczywiście to znaczy co innego w tamtym czasie, niż możemy sobie dzisiaj wyobrażać na podstawie jakichś mocno antyreligijnych schematów. Tam raczej takich, jak rozumiem, skrajnych przypadków nie mamy. Niemniej mamy też polityczne zróżnicowania, prawda? Bardziej szkoły wychowujące, bardziej tak, można powiedzieć, do czasu 18 roku w pewnym lojalności, apolityczności, jakimś jednak oddaleniu od spraw bezpośredniej działania. Szkoły, które bardziej są związane z pewną agendą narodowej demokracji, szkoły bardziej socjalistyczne. Wszystko to gdzieś na tych grządkach rośnie.
Żeby się odwołać do tego podziału, który zaproponowałem i też tutaj konkretne przykłady podać. Ten nurt postępowy to chociażby Męska Szkoła Handlowa Zgromadzenia Kupców, która funkcjonowała w Warszawie, Szkoła Braci Kreczmarów. Także szkołę, o której tutaj jakiś czas temu prowadziłeś ciekawą rozmowę z Michałem Barcikowskim, Jadwigi Kowalczykówny i Jadwigi Jawórkówny, w tym nurcie bym umieścił, pomimo tego, że żadna z tych pań nie była członkinią organizacji nauczycielskich, o których mówiłem, jakby były poza tymi organizacjami.
Ale przez profesorów, przez grono pedagogiczne było to jakoś bardziej związane z tym postępowo-socjalistycznym ogólnie rzecz biorąc nurtem, tak byś to umieszczał.
Tak, to też widać po lekturach wspomnianego przeze mnie tutaj miesięcznika Nowe Tory i jakby bardziej ten nurt postępowy bym powiedział niż socjalistyczny. Natomiast to było bliskie na pewno tym paniom. Ten nurt narodowy to znowu Męskie Gimnazjum Pawła Chrzanowskiego, późniejsze Liceum Zamojskiego. Taki odpowiednik żeński to pensja Antoniny Walickiej. Jeżeli chodzi o ten konserwatywny nurt, Męska Szkoła Wojciecha Górskiego, Gimnazjum Konopczyńskiego, a także pensja Jadwigi Sikorskiej, znana szkoła o bardzo bogatej historii. To takie konkretne przykłady realizacji idei reprezentowanych przez przedstawicieli tych trzech nurtów.
Jednym z takich wątków, wydaje się interesujących dla tej edukacji, jest oczywiście jakieś rozwiązanie problemu edukacji dziewcząt, prawda? Bo to jest w ogóle rzecz, która w pewnym momencie się dzieje. Przekonanie, że ta rozwinięta edukacja, oświata, tak, zwykłe przedmioty szkolne powinny dotyczyć dziewcząt tak jak i chłopców. I w związku z tym, co już trochę wykracza poza obszar naszej rozmowy, ale no gdzieś tam zawsze w konwersatorium do tego nawiązujemy, cały wysiłek gdzieś tam w końcu XIX wieku, taki koncepcyjny, który dotyczył też różnych pobożnych stowarzyszeń, zakonów, jak wychować dziewczęta, tak, jak wychować kobiety, tak, dziewczęta na kobiety, które będą świadome swojej własnej odrębności, swojego własnego powołania, ale równocześnie będą, jakby to powiedzieć, silne w swoim powołaniu. Będą przygotowane do niego. To są hasła, które się w tamtej epoce w głowach różnych ważnych przedstawicieli tamtych pokoleń pojawiają. I to niewątpliwie to dotyczy szkoły. Mówiłeś o szkole panien Jadwig, gdzieś niedaleko z kolei, bo to wszystko gdzieś, mówimy o światach warszawskich przede wszystkim, gdzieś niedaleko parę ulic, może dalej niż parę ulic, mamy szkołę hrabianki, klater Zyberkówny. Dwa różne tak, sposoby, dwa różne wyobrażenia, jak dziewczęta mają iść do swojej dorosłości.
Tak, no te dwa podane przez ciebie przykłady tutaj myślę, że są dobrymi takimi kontrapunktami. Cały proces emancypacji kobiet, który się dokonuje w XIX wieku, no skutkuje też pytaniem o to, jak ma wyglądać ich edukacja. I z jednej strony pensji, które przygotowują dziewczęta do wykonywania roli matki, dają im pewne podstawowe umiejętności dotyczące prowadzenia gospodarstwa domowego, jest wiele. Na tym tle wyróżniają się te, które chcą czegoś więcej. I teraz znowu, mamy tutaj dwie kategorie. Przywołana przez ciebie hrabianka Cecylia Plater-Zyberkówna jest przedstawicielką takiego myślenia, że emancypacja nie ma polegać na wyzwoleniu kobiety od tradycyjnych ról, ale zmieniając się czasy sprawiają, że właśnie nawet dobre wykonywanie tej tradycyjnej roli wychowawczyni, matki ogniska domowego, tu hrabianka bardzo często mówi o kobiecie jako tej, która jest właśnie odpowiedzialna za to ognisko domowe, wymagają także odpowiedniego uformowania jej intelektu. Pewnie osobiste doświadczenia hrabianki mają tutaj ogromne znaczenie. To, że była członkinią ukrytego zgromadzenia zakonnego kobiet, które no, w znacznym stopniu musiały być gotowe do pewnej samodzielności i też mieć narzędzia intelektualne do tego, żeby tych zadań się podejmować, miało tutaj ogromny wpływ na jej postawę. I z drugiej strony mamy tę kategorię, która moim zdaniem bliższa jest już właśnie szkołą panien Jadwig, gdzie jednak w tej emancypacji chodzi o coś więcej. To znaczy jednak dotykamy tutaj też pytania o rolę kobiety i pewnie byłoby dalekim nadużyciem zestawianie tego z dzisiejszymi doświadczeniami w tym obszarze, tak? Ale to już jest ten krok dalej w stosunku do tego, co proponowała hrabianka Cecylia Plater-Zyberkówna. Nie mamy tutaj czasu na to, żeby ten wątek rozwinąć, ale jest szereg jej odczytów prowadzonych w okresie I wojny światowej. Teraz w pamięci mam taki z 1917 roku właśnie zatytułowany Jak powinna wyglądać edukacja dziewcząt. To jest niezwykle ciekawy tekst, dlatego że z jednej strony pokazuje świadomość hrabianki dotyczącą tego, że pewne zmiany zaszły, one są nieuniknione i nawet hrabianka nie traktuje ich jako czegoś złego.
Do pustu Bożego.
Ale z drugiej strony na przykład mówi, no tak, ale to my nie możemy tak dziewcząt kształcić jak chłopców, bo dziewczęta na przykład nie są tak fizycznie odporne. Chłopcy są w stanie o wiele więcej godzin spędzić w szkole niż dziewczęta. Jakby rozsądek podpowiada nam i doświadczenie, że większość dziewcząt jednak po szkole średniej nie wybierze kariery akademickiej, nie będzie starała się o przyjęcie na uczelnię. Dlatego trudno jest obarczać pozostałe tym samym ciężarem, którym obarczamy osoby, w wypadku których ten etap edukacyjny traktujemy jako przygotowanie do studiów wyższych. No tutaj nie jest to bliskie mojemu osobistemu podejściu do edukacji, bo hrabianka sprowadza bardzo tę edukację do takich względów praktycznych, czyli to, co jest przydatne w wypadku dziewcząt, to rób. Natomiast to już szersze pole takiego rozwijania
uprawy
wewnętrznej, gdzieś to troszeczkę chyba jest tutaj zapoznane.
To fascynujący temat. Rzeczywiście na wielu polach, bo to nie dotyczy przecież tylko szkoły, tylko zdawania sobie sprawy z konieczności użycia także i jakichś nowych środków, do tego bardziej skoncentrowanych środków, żeby zapewnić w niektórych przypadkach, tak jak mówiłeś, no to chodziło po prostu o jakiś przewrót, tak, ale nie wszystkim dokładnie o to chodziło. Chodziło również, czytamy różnych, na przykład matki Marceliny Darowskiej, prawda, i cały ideał wychowawczy z kolei Niepokalanek, prawda, no to są ciągle te same próby znalezienia drogi edukowania dziewcząt, które już muszą się zmierzyć z innym światem, z innymi trudnościami, których już nie da się po prostu przeskoczyć przez taki, można powiedzieć, robienie to, co do tej pory. Jest jakieś zdanie sobie sprawy, że trzeba z większą świadomością, no czasami na przykład też zdać sobie sprawę z całej tej laickiej i zupełnie inaczej także moralnie skonfigurowanej kultury, w której kobieta musi nauczyć się, no, na przykład walczyć o swoje powołanie wobec ludzi, którzy coraz mniej dla niego, czy chodzi o powołanie zakonne, czy chodzi o powołanie macierzyńskie, że w coraz większym stopniu jest to przedmiot jakiejś negocjacji, jakiejś dyskusji. Stąd moje przykłady tych refleksji z jakby obozu katolickiego, tak, zdanie sobie sprawy, że i tutaj trzeba dokonać nie tylko namysłu, ale taki jakby znaleźć jakieś nowe napięcie. Potem gdzieś tam, prawda, znajdujemy już po wielu, wielu latach we wszystkich tych wysiłkach wokół prymasa Wyszyńskiego, Instytut tak zwanych Siódemki, tak, to wszystko to ten sam powracający problem.
No tak, to jest też temat, który mnie od wielu lat intryguje i zgadzam się, że wymaga on tutaj rzetelnych badań, tak naprawdę, i jakiegoś nowego spojrzenia na to zagadnienie. Jak to się stało, że często z tych szkół zakładanych, prowadzonych przez osoby bardzo religijne i jakby określających charakter tych szkół jako szkoły katolickie, nie tylko z nazwy, ale rzeczywiście próbujące przepoić codzienność tym duchem, no później wyszły osoby różne. To jest jakby jedno pytanie. Drugie pytanie jest takie, na ile ta fascynacja też pewnymi elementami modernizmu, które te osoby obserwowały wokół siebie, była połączona z pełnym rozpoznaniem skutków, do których to prowadzi. Wydaje mi się, że gdyby niektóre z tych osób miały obraz już rzeczywistości kilkadziesiąt lat później, pewnie pewnych rozwiązań by nie popierały albo byłyby bardziej ostrożne.
No cóż, tak jak powiedziałeś, temat na dalsze rozmowy i na jakby ciekawy, interesujący wątek prześledzenia losów różnych emblematycznych postaci poszczególnych środowisk. Tak?
Bo byłoby to bardzo potrzebne.
Bardzo ciekawe o genealogii także i inteligencji polskiej w ogóle, a także tu ciekawy wątek inteligencji katolickiej. Dziękuję ci za rozmowę.
Dziękuję.
Dziękuję państwu za uwagę. Dziękujemy za państwa wierność naszemu konwersatorium i jak zwykle zapraszam w niedzielę o godzinie 13 na następne konwersatorium. A teraz żegnamy się z państwem. Do usłyszenia. Paweł Milcarek.
Audycja powstaje we współpracy z kwartalnikiem Christianitas.